Design.
Product Design.
Witamy serdecznie w 128 odcinku podcastu Product Design. Dzisiaj w niezmienionym gronie Paweł, Filip i Michał. Siemano chłopaki.
Hej, hej.
Hej, hej, hej.
To my, trójka designerów, którzy co tydzień starają się wam zakłócić spokój i wrzucają wam różne rzeczy do uszu. Więc dzisiaj również, dzisiaj
do
w końcu...
Też.
Proszę?
Do oczu już też.
Tak, do oczu już też, bo możecie nas oglądać, można nas oglądać na Spotify, można nas oglądać na YouTubie. Na YouTubie z moim lagiem, ale jakby po prostu rozkręcamy się tam dopiero na tej platformie. Plus no musicie zrozumieć, jakby przygotowanie thumbnaila na YouTube'a na takim poziomie, jak robi to Filip, po prostu zajmuje chwilę. Dlatego też po prostu potrzebujemy troszeczkę więcej czasu. Dzisiaj w odcinku w końcu po nie wiem, 3 czy 4 tygodniach odkładania tego tematu będziemy mieli okazję porozmawiać o tooltipach, czyli dzisiaj odcinek z serii Nuance, z serii, która już dawno u nas nie gościła tak naprawdę we wtorek na podcaście, ale w końcu się zebraliśmy i dzisiaj chwilę będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Także myślę, że to będzie fajna odskocznia od takich bieżących tematów, chociaż i tych w dzisiejszym odcinku nie zabraknie. Dla tych, którzy są tutaj z nami po to, by słuchać Nuance, to od razu możecie sobie przesunąć trochę dalej, bo zaczniemy od tego, że w zeszłym tygodniu było Halloween, a jako, że było Halloween, to Apple zrobił strasznie szybki event, dosłownie Scary Fast, tak się nazywał. Odbył się on w nocy, dla nas w nocy, z poniedziałku na wtorek. W Stanach też było raczej wieczorem, przynajmniej w tej części jakby wschodniej.
Tak, West Coast.
Na East Coast, tam już powoli wieczór się robił. No i Tim ponownie wyszedł na scenę i coś tam zapowiedział. Michał, było warto czy nie było warto? Oglądałeś?
Nie oglądałem, w sensie na żywo, ale jest kilka rzeczy, które warto zwrócić uwagę.
Mm-hmm.
Numer jeden to nie Halloween, tylko Halloween. Znacie angielski.
Halloween, jakby znacie angielski.
Jakby ten.
Wiadomo.
A druga rzecz to Tim Cook pierwszy raz zamiast powiedzieć good morning, powiedział good evening. Więc to już jest...
Zmiany.
To jest druga rzecz. Tak, to było bardzo ciekawe. I ogólnie co, no, jeżeli mam być szczery, to chyba myślę, jestem nawet bardzo pewien tego, że większym szokiem niż ta konferencja było to, w jaki sposób została nakręcona. Czyli została nakręcona i zedytowana na Macach, a jest zakręcona na iPhone'ie, zedytowana na MacBookach. Tam na Macach powiedzieli. Więc to wywołało bardzo, 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 bardzo dużą falę rozkmin i krytyki w ogóle. Jak na iPhone'ie, jak to było na jakimś tam stędzie za ileś pieniędzy, a światło, które tam stało, to kosztowało ileś tam i coś tam. Więc to było bardzo ciekawe, jak tam właśnie tacy youtuberzy technologiczni tam się podniecali. I próbowali tę każdą klatkę obejrzeć na tym behind the scenes na nowym YouTubie.
Właśnie, kamera to jedno, ale światła, rig, te wszystkie krainy, roboty, ramiona i to wszystko, coś dookoła. I w ogóle światło, które jest najważniejsze, którym się tworzy całą scenę. Tak. No to trochę iPhone'ów można by za to kupić pewnie.
Tak.
No ale słuchajcie, jakby nie zmienia to faktu, że event został nagrany iPhone'em.
I to prawda, nie skłamali.
Tego nie oszukali. To, że dookoła było mnóstwo sprzętu, który umożliwił zrobienie takiej jakości nagrania iPhone'em, no to super. W sensie jakby no nikt im nie zabroni na dobrą sprawę, przecież nie będą nagrywali przy lampce z Ikei, więc w sumie ja to rozumiem. Szanuję, że
wiecie, rozumiałem to sobie. bo to nowe iPhony mają możliwość teraz przez USB-C zgrywania danych bezpośrednio na dysk. I wydaje mi się, że to im właśnie umożliwiła ta funkcja, nagrywanie im wysokiej jakości wideo. Ponieważ nagranie tego wcześniejszym modelem iPhone'u wyglądałoby bardzo podobnie, ale kompresja, która już tam wchodzi, nie dałaby im takich możliwości edycji. Ewentualnie nagrywanie tego w tym Apple ProRes.
To chyba się nazywa vlog.
Nie, czy vro?
Vlog. Rawa? Log. Nie. To się nazywa log.
No.
To jest taki
to zajęłoby standard. Pamięć iPhone'a w 5 minut, więc też by się nie dało na tym nagrywać. Musieliby mieć taki stack iPhone'ów, nie?
Tak.
Więc
w ogóle, żeby nagrywać.
To chyba jest najważniejszy feature, który podkreślili tym podejściem. Nagraliśmy na iPhone'ach. Mhm.
W ogóle, żeby nagrywać
w tym logu.
No, color
grading ładny zrobili i CGI był, tak, więc jakby wszystko się zgadzało. Sorry, Michał.
A myślałem, że mnie się słychać.
I mówię... Nie słychać cię, ale stwierdziłem, że przekrzyczę cię troszkę.
Bardzo się cieszę. W sensie... Dobrze. Chciałem powiedzieć tylko, że oni kręcili w tym logu i ten log to jest taki surowy materiał, który ma idealny, nadaje się do obróbki i to, co jest ciekawe w tym, to, że możesz włączyć różne kamery i jak wszystkie nagrają w logu, to potem po prostu łatwo ci uzyskać jednolity obraz z różnych kamer i to, co jeszcze jest ciekawe, to, że tym vlogu nie nagrasz bezpośrednio na pamięć telefonu, tylko musisz mieć podłączony jakiś dysk SSD czy coś. Dostajesz od razu powiadomienie. Hej, nie nagrasz tego na iPhone'a, zapomnij. Musisz podłączyć dysk. No, ale to było spoko. A propos tej konferencji. Troszeczkę mniej kłamali, bo kiedyś było tak kręcone na iPhone'ie, ale podłączaj do te takie obiektywy, takie przyklejali tak bezpośrednio tych soczewek od iPhone'ów, kamery, różne obiektywy. Tutaj nie użyli żadnej takiej jakiegoś tego obiektywu, używali tylko tych, co mają. I co było spoko, to że kręcili to wszystko na takiej aplikacji, nie pamiętam, jak ona się nazywa, Record, która jest bezpłatna do nagrywania na iPhone'ie. Nie kręcili systemową aplikacją, tylko kręcili jakąś tam zewnętrznej firmy.
No, ciekawe.
Tak. I Shoot on Mac, a ci jak nie Shoot on Mac, Shoot on iPhone, Edit on Mac, ale nie używali Final Cut'a, tylko ta firma używała Adobe
DaVinci chyba, tak? Premiera czy DaVinci?
Premiera i DaVinci do color gradingu właśnie.
A to znaczy w sumie Edited on Mac nie robi na mnie aż takiego wrażenia, bo zakładam, że to zawsze było edytowane na Macu, ale skoro teraz na to zwracają uwagę, to może jednak nie. Ciekawe.
No, może. No dobra.
Ale fajnie, że jakieś niezależne aplikacje zostały przy okazji też trochę podpuszowane.
A propos niezależnych aplikacji i konferencji, no to na jednym z wyświetlaczów został pokazany dok. I w doku była Figma otwarta, nie było tam Sketcha. Ludzie to zauważyli i no, jak Apple przeskoczy na Figmę, to będzie hardcore trochę dla Sketcha. Ale zobaczymy. No dobra, Paweł, to co tam było? Co tam pokazali?
No cóż, no nie było za wiele, w sensie tak jak żeśmy rozmawiali tydzień temu, event został nadmuchany po prostu na Twitterze do skali ogłoszenia samochodu. No samochodu nie było, nawet o Apple CarPlay nic nie było wspomniane w kontekście tej aktualizacji, która ma się pojawić, pojawia się tak naprawdę w autach, które są produkowane od końca tego roku i jakby to ma iść dalej. Nie było samochodów, były Maki, pojawił się nowy MacBook Pro oraz odświeżony iMac. Oczywiście obie maszyny postawione zostały na najnowszej generacji procesora Apple, czyli M3. Jeśli dobrze pamiętam, mamy już M3 Pro i M3 Max, nie ma jeszcze M3 Ultra. Z tym pewnie poczekamy do przyszłego roku, kiedy to zadebiutuje nowy Mac Studio, jak się spodziewamy. No i co, w sumie wiadomo, szybciej, lepiej. Jeśli chodzi o iMaki, to w zasadzie nic się nie zmieniło wizualnie. Jeśli chodzi o MacBooki, no to tutaj jest delikatna zmiana, czy też nowość, czyli super czarny Space Black chyba, tak? Się nazywa ten kolor.
Space Black, tak.
Dokładnie, więc kosmicznie czarny kolor MacBooka Pro. I tutaj też taka ciekawostka, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy dostajemy takiego bardzo czarnego MacBooka. Tutaj bo ona została zastosowana jakaś dodatkowa powłoka, która ma spowodować, że nie będą zostawały odciski palca na tym sprzęcie, bo z reguły na tych właśnie mocno czarnych MacBookach problem był taki, że no to odciski palców były dosłownie wszędzie i wyglądało to bardzo niehigienicznie. Także teraz ma być ponoć lepiej. Jakieś pierwsze tam testy, które były robione jeszcze w trakcie eventu, pokazywały, że no jest lepiej, nie ma tych odcisków aż tyle, ale no chyba sprzedaż rusza w tym tygodniu, tak? Czy to jeszcze chwilę? Jak to tam wygląda kalendarzowo?
Szczerze mówiąc, to aż tak się nie interesowałem, ale
No tak czy inaczej, chyba sprzęt jeszcze nie zaczął trafiać do rąk normalnych użytkowników, bo pewnie dużo by było o tym właśnie na Twitterze, czy też właśnie no, Twitter, ex-Twitter, jakkolwiek.
W każdym razie, listopada. Skoro już sobie...
Proszę?
7 listopada.
O, czyli jutro. To w sumie dzisiaj, jak słuchacie nas, to jeśli słuchacie nas pierwszego dnia, no to dzisiaj, bo ten odcinek właśnie 7 listopada zdebiutuje na platformach. No i w sumie to tyle było na tym evencie. Nic tam więcej się nie wydarzyło. Pół godzinki to trwało. Można sobie obejrzeć zapis na Apple.com. Pogadane o Macach. W sumie nie było dużo bullshitu, więc chociaż tyle na plus. Myślę, że o produkcji już wystarczająco dużo powiedzieliśmy. Jakichś tam niesamowitych przejść nie było aż tyle. Team nie fruwał, więc było na chillu. No, więc event był fajny. Zobaczymy, jak tam ten czarny Mac będzie się sprawował. Natomiast skoro już poruszyliśmy temat ex-Twittera, to ja oczywiście robię tutaj autopromocję naszego community. Jesteśmy na ex-Twitterze, na ex-community Twitterze. Tam pod nazwą Product Design nie jest najłatwiejsze, żeby nas odnaleźć, więc zachęcam do odwiedzenia show notesów tak zwanych, notatek pod tym odcinkiem. Tam znajdziecie linki zarówno do Twittera, jak i do naszego Instagrama. No przede wszystkim w zeszłym tygodniu udało nam się przekroczyć magiczną barierę 50 członków naszej grupy tam na Exie, co jest jakby fajnym osiągnięciem. Trochę nam to zajęło, ale cieszymy się, że jest tam nas coraz więcej. No i myślę, że ci, którzy są, raczej nie żałują, bo my również coraz aktywniej publikujemy tam treści. W zeszłym tygodniu...
Szczególnie Paweł.
Tutaj... Tak, no ja się trochę zaangażowałem, bo jakoś czuję takie emocjonalne przywiązanie po prostu do tego community i mam taki personalny cel, żeby jakoś go rozkręcić. Więc tak naprawdę ja te posty wrzucam, żebyście wy też tam mogli komentować, w sensie nie tylko Filip i Michał, ale również wy jako słuchacze, bo ja chętnie poznam wasze zdanie na temat tych publikacji i też później jakoś ewentualnie te komentarze chętnie byśmy poruszyli też w podcaście, zwłaszcza jeśli będą dobre disy, więc zachęcamy do oglądania, do czytania i komentowania. W szybkim skrócie mogę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy między innymi o takim bardzo ciekawym koncepcie, który pozwala nam na super długie breadcrumbsy na stronach internetowych. Tam taki bardzo fajny koncept się pojawił właśnie na Exie w zeszłym tygodniu odnośnie jak sobie poradzić w momencie, kiedy breadcrumbsy wymykają się spod kontroli. Rozmawialiśmy też o takiej nadchodzącej smart, inteligentnej, AI-owej aplikacji o nazwie DOT, która to będzie sterowała różnego rodzaju informacje, które jej wrzucimy. To taki nasz jakby trochę dodatkowa pamięć. Z bardzo takim bardzo inteligentnym fajny sposobem swoją drogą.
Bardzo fajny design.
Jedziesz,
świeży.
Jedziesz.
kompletnie inny.
Tak.
Od tego, co aktualnie widać w tego typu aplikacjach. A nowe paterny nawigacyjne. Także bardzo spoko się do temu przyjrzeć. Zapraszamy.
To prawda. To, co mówi Filip, jest 100% racją. Ja jak w ogóle zobaczyłem ten koncept, to sobie tak pomyślałem, że jeszcze lepiej byłoby, gdyby sposób, w jaki to działa i to, jak to działa, to tak naprawdę było systemowe, tak? Czyli to tak na przykład byłaby taka Siri, która jest w stanie wszukać wszystkie aplikacje, która w bezpieczny sposób może mieć do nich dostęp i może nam właśnie powiedzieć, że tu coś tam komuś obiecaliśmy, coś tam na przykład na dzisiaj, tak? I jakby w jakiś taki fajny, skondensowany sposób nam to zaserwować. Myślę, że to by było naprawdę fajne. No ale
jako third party aplikacja wydaje mi się, że to ciężkie może być. Tak czy siak.
Nie, no jakby fajny koncept. Niemożliwe nawet.
No. Mhm. Fajny koncept, a jednocześnie UI-owo bardzo, bardzo świeży, ładny. Fajne animacje.
Tak. Dokładnie. No i na zakończenie jeszcze trochę śmieszkowaliśmy właśnie z Apple'owego podejścia do promowania iMaców, to tak też w kontekście do eventu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. No jak się przyjrzeć promocyjnym filmikom iMaca, no to wniosek jest z tego taki, że ludzie kładą iMaca wszędzie, nawet w kuchni i gotują z przepisów, które są wyświetlane na ekranie iMaca. No nie wiem, kto tak robi, ale jeśli jesteście jedną z tych osób, to dajcie nam znać i pokażcie zdjęcia, bo no internet nie wierzy, że w ogóle to jest możliwe. No, więc tak wyglądał ostatni dzień na naszym community. Zachęcamy do dołączenia. Jeszcze raz podkreślę link w opisie tego odcinka. Natomiast teraz przechodzimy już do tematu numer
nie,
jeden.
Nie, jeszcze nie. Też...
O,
jeszcze bardzo. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, która się dzieje aktualnie, bo właśnie odbywa się konferencja Dev Day OpenAI. I zostało zapowiedziane parę ciekawych rzeczy, które właśnie mi się wyświetliły na Twitterze, więc szybko je wam przybliżę.
Dawaj.
Dla tych wszystkich osób, które są zainteresowane AI-em, a i może i nie, bo pewnie większość z was korzysta z czata GPT, właśnie został wypuszczony, znaczy będzie wypuszczony GPT-4 Turbo, który będzie miał większą ilość keywordów, co znaczy, że będzie utrzymywał dłużej kontekst i będzie z tego kontekstu mógł dłużej korzystać, a plus jednocześnie będzie tańszy dla deweloperów. Co jeszcze? Będzie miał aktualną wiedzę, nie do końca 21 jak wcześniej, tylko aktualną i podobno sam Altman stwierdził, że już nie dopuszczą do takiej sytuacji, żeby był tak bardzo opóźniony ten model, jak chat GPT-4 był do tej pory. Czyli będą w miarę regularnie wypuszczać update'y. Drugą ciekawą rzecz, którą zapowiedzieli, są agenci. Agenci to jest koncept takiego uczenia, takiego LLM-u, takiego fine-tunowania do konkretnych zadań. I takich agentów oni wypuszczają pod nazwą GPTs. Takiego GPT będzie można sobie stworzyć, nadać mu kontekst, nauczyć konkretnych rzeczy, konkretnych akcji i on będzie sobie je wykonywać. Agenci w ogóle to jest ostatni bardzo
głośny temat. Ja rozumiem dobrze, że będzie można sobie stworzyć takiego własnego robocika? O, przepraszam, bo coś mi przerwało.
Będzie można. A dodatkowo otwierają sklep, gdzie takich GPT będzie można sobie przeszukiwać, będzie można tam wrzucać własnych, jak i pewnie kupować. Albo pobierać za darmo. I agenci ogólnie jest to bardzo ciekawy koncept. Ostatnio dosyć głośny za sprawą programów tworzących całe firmy stworzone z takich agentów, które mają swoje role w tej firmie. Czyli role CEO, CTO, programistów, designerów, testerów. I te wszystkie LLM-y między sobą sobie gadają, te GPT. I na koniec tworzą produkt, tworzą aplikację, tworzą grę, można je stworzyć taką firmę tworzącą cokolwiek. i oni sobie między sobą rozmawiają i tworzą takie właśnie produkty. Jakby teraz ChatGPT, znaczy w ogóle OpenAI wchodzi w rynek agentów, tak oficjalnie wypuszczają swoje API do tego, otwierają właśnie wszystkie ścieżki i z tych natywnie będzie można korzystać z tych agentów. Nie będą to jakieś zewnętrzne implementacje. Także jest to bardzo ciekawy news i ja czekam tylko z niecierpliwością, żeby móc ich przetestować.
Czyli rozumiem, że to, co teraz powiedziałeś, to będzie co? GPT 5 czy 4,5? Jak oni to tam numerują?
To nie jest, to jest osobny byt. To jest możliwość takiego fine-tuningowania, nadawania konkretnego zadania, takiego douczania i specyfikowania zadania dla tego modelu, bo on pod sobą będzie miał ten model aktualny, najnowszy, na przykład, znaczy w zależności od tego, jaki wybierzemy, bo możemy wybrać pewnie mu GPT 3,5 Turbo, możemy GPT 4 albo GPT 4 Turbo, w zależności od tego, który chcemy, żeby na którym działał, i bo one też różnie kosztują.
Mhm. Okej. Rozumiem, że ta konferencja jeszcze trwa, w sensie teraz, kiedy nagrywamy. Czy
tak,
już się skończyła?
Dokładnie tak, okay. Jest live w tej chwili. Także to są najświeższe newsy, ale to jest wszystko, co do tej pory wypuścili. Pewnie potem teraz będą wchodzić głębiej w to wszystko, w te tematy. Tak czy siak, to jest takie najważniejsze, co się zadziało.
Chore gówno, bym powiedział.
Firma złożona z małych robocików GPT.
Jak zobaczyłem, to jest na 2 Minute Papers, jest fajnie przedstawione. Przejście po w ogóle koncept rozwalił mi głowę. Możesz sobie nauczyć różne GPT, to są różne jakby. To nie jest jeden GPT, który ma wiele osobowości, tylko są naprawdę różne GPT. One mają swoje role i one między sobą rozmawiają i wymieniają się kontekstem, innymi rzeczami. I ostatecznie wychodzi gra zaprogramowana, którą potem sobie programiści sobie programują, testerzy sobie ją testują, potem designerzy wypuszczają do tego, dodają do tego UI i w ogóle wychodzi pełna gra, nie?
Szachy, rozumiem, że mówiąc deweloperzy, designerzy, to masz po prostu na myśli te armię tych małych GPT, które tam mają określoną rolę, tak?
Tak, dokładnie.
GPT-piątka.
No dobrze, dobrze. Przyglądamy się bliżej. Może jeśli się okaże, że update jest spory i warty poruszenia, to może jeszcze do tego wrócimy. Jak nie dzisiaj, to w jednym z przyszłych odcinków. Dobrze, to zanim ogłoszę jeszcze raz to samo, to zapytam, czy mamy jeszcze jakieś side topiki? Tak. O, proszę tak. Bardzo, Michał. O, Michał, lecisz.
Przypomniało mi się, że Midjourney wypuściło nowy, a propos AI, wypuściło nowy feature do generowania swoich obrazków, czyli Tune. I teraz można nauczyć, możesz sobie stworzyć taki styl, o, bym to tak nazwał. Mhm. Danym i ten styl będziesz miał zawsze uzyskiwany w swoich promptach. Czyli możesz stworzyć styl, nie wiem, Pixara na przykład i wszystko, co będziesz robił, będzie wychodzić jako Pixar i zawsze będzie takie same.
A to ja widziałem coś takiego, czy to działa w ten sposób, że ja na przykład wrzucam, powiedzmy, właśnie, nie wiem, 10 plakatów Pixara i teraz już Midjourney ogarnia, że to jest styl Pixara i teraz ja mówię, zrób plakat tam do następnego filmu, opisuję mu co i on już to robi w tym stylu Pixara, czy ta nauka będzie jakoś innym procesem, wiesz może?
Tam jeszcze prompty wchodzą, ale to jest coś takiego, że na podstawie tego możesz to zapisać przede wszystkim. I możesz sobie gdzieś to tam schować i możesz potem tego używać wielokrotnie, żeby będziesz uzyskiwał takie same rezultaty na różnych promptach. Więc ja też dokładnie tego nie wiem, o co chodzi, ale podobno to jest super. Bo wcześniej...
Wydaje mi się, że to nie jest kwestia uczenia, że nie dajesz mu tam 10 zdjęć, dajesz mu jedno zdjęcie, ewentualnie zapisujesz to, co już wyplujesz z Midjourney. On sobie jakby sampluje ten styl Jeżeli ktoś korzysta ze Stable Diffusion po naszym niedawnym odcinku, to coś takiego nazywa się IP adapter. W taki transfer stylu. Wydaje mi się, że to o to chodzi w Midjourney. Nie testowałem tego jeszcze szczerze, ale wygląda to bardzo ciekawie i bardzo takie równe wyniki otrzymują. Bardzo bardzo fajnie przynosi ten styl. Także spoko.
To jest coś takiego, że tworzysz sobie zestaw komand. Czy możesz na przykład dodać 32 style directions i on to wszystko sobie zapisuje i potem na podstawie tego pokazuje ci te style sobie tych swoich wszystkich promptów. Ty mu mówisz, że to mniej więcej taki styl i on potem już na podstawie tego wytwarza takie podobne obrazki w tym samym podobnym stylu. Mhm. No, okay. Tak jakby, więc no, dzieje się w tym AI-u, to jest przerażające, więc ogólnie, ale zobaczymy.
Chyba najbardziej tempo rozwoju jest przerażające.
Przerażające jest to, z tego co się dowiedziałem ostatnio, to przerażające jest to, że ludzie nie wiedzą dlaczego to tak działa czasami. I czasami jest coś takiego, że to Piotrek, że coś nie działa, dorzucą 3% jakieś dodatkowe GPU i coś tam dodadzą i raptem zaczyna działać, zaczyna rozwiązywać jakieś rzeczy i nikt nie wie w sumie dlaczego zaczął to rozwiązywać. W sensie, że nikt nie kuma jak działa do końca ten AI. W sensie nikt nie kuma rozkminy tego, kiedy to się uczy, a kiedy w którym momencie dostało tam w środku przełomu, a w którym momencie tego przełomu tam jeszcze nie ma, prawda? Czy to wystarczy dodać dodatkowe GPU, czy co? I to jest przerażające.
No tak naprawdę to jest taki temat, gdzie nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje pod spodem. Wiadomo, no. Można przewidzieć, jaki mniej więcej będzie output względem tego, jak nauczymy w taki sposób, ale to jest tylko przewidywanie jakby. Mniej więcej no. Zając zasady, co widząc input, widząc output, ale co jest w środku, no. Nie wiadomo.
A ten fizyk Andrzej Dragan powiedział, że ludzkość jak ma się przed tym bronić, to powinna poświęcić czas na to, żeby się dowiedzieć jak to działa. To jest coś, co możliwe, że nigdy nie osiągniemy jako ludzkość i nie nauczymy się tego, nie dowiemy się jak to działa. Na przykład to będzie nam bardzo ciężko, ale powinniśmy się spróbować. Się tego nauczyć, więc no ciekawe, jestem ciekaw co tam się zadzieje za 20 lat z nami wszystkimi.
No, ale mówiąc szczerze, te wasze komentarze tak troszeczkę wzbudziły we mnie niepokój i
jakby, ale nie bój się.
Czuję się jak świat się kończył i AI zaraz po prostu nas wszystkich tutaj wystrzela. Okej, okay. To słuchajcie, zajmijmy się prawdziwymi problemami. Czyli pochylmy się nad tooltipem. Dokładnie. Więc tak jak wspominałem na początku odcinka w ramach serii Nuance, która kiedyś bywała częściej, ostatnio trochę rzadziej, ale powoli gdzieś tam do niej wracamy. Dzisiaj właśnie poświęcimy chwilę uwagi tym niewielkim elementom UI-owym, które bardzo często ratują wszystkim tyłek. Dając dodatkowy kontekst do tego, co widzimy na ekranie. Tooltipy to innymi słowy te takie małe okienka, które mają w sobie tekst najczęściej wyjaśniający, co mamy obecnie pod myszką. Tak? Czyli najeżdżamy na coś, na przykład na jakąś ikonę i po chwili pojawia nam się właśnie taki tooltip, czyli właśnie to takie małe okienko z wytłumaczeniem, co oznacza ta ikona, co ona robi, co się stanie, kiedy klikniemy. To już tak naprawdę tekst jest w dużej mierze zależny od designera, ale no jak designera, czy też UX writera, albo jeszcze tam kogoś, w każdym razie to nie zawsze musi być konkretnie na przykład właśnie wytłumaczenie, co robi przycisk. Może się okazać, że tam jest opisany jakiś proces. No, można pisać cokolwiek. W każdym razie misja jest taka, że ma to pomóc w użytkowaniu danego narzędzia. No i ja teraz tak dość sprytnie i mam nadzieję w punkt zapytam Michała. No. Michał, ponieważ no jakby jesteś osobą, która tutaj nam ten temat tooltipów podrzuciła troszeczkę do odcinku niuansowego, chciałbym cię zapytać, czy masz jakieś dobre praktyki do stosowania tooltipów, kiedy powinniśmy ich używać, kiedy raczej nie, może jakieś właśnie do's and don'ts chciałbyś tak. nam tutaj zapodać?
Pierwsza i bardzo ważna zasada tooltipów. Nie rozwiążą twoich wszystkich problemów. Tooltip nie rozwiąże twoich wszystkich problemów. Bardzo często...
Miałbyś tak łatwo.
Bardzo często jest tak, że ludzie na przykład mówią, coś tam trzeba wyjaśnić w apce, to zróbmy onboarding. Potem nikt tego onboardingu nie czyta i dalej ktoś tej apce tego nie kuma. Z tooltipami jest bardzo podobnie. Może nie aż tak podobnie, ale z tooltipami jest tak, że one uzależniają. I na przykład myślisz, masz bardziej się pochylić nad danym problemem, nad danym flow, nad rozkminą czegoś, to mówię, a dobra, dam tu tooltipa, to najadą, to skumają, co mają dalej zrobić. I bym ostrzegał ludzi przed takim myśleniem. W sensie tooltipy są ważne, fajne są bardzo, są, dla mnie to są takie mikro dialogi i one mogą nam naprawdę dużo pomóc w poruszaniu się po aplikacji mam jako użytkownikom, a nam jako designerom w wytłumaczeniu pewnych elementów, które nie chciałbym, żeby się wyświetlały na ekranie, ale z drugiej strony fajnie, jakby ten użytkownik je zobaczył. Więc tak, to jest mój podstawowy, moja podstawowa rada to jest taka, żeby uważać, bo one uzależniają. I tyle. So. To jest pierwsza rada, jak mogę dalej jechać. Prawda?
Panie, no oczywiście.
Rada numer dwa to jest taka, że trzeba wiedzieć, jakie są rodzaje tooltipów. I na przykład ja znam dwa rodzaje tooltipów. Pierwszy tooltip to jest taki bardzo, bym powiedział, najniższego stopnia. To jest taki, który jak najedziesz na dany element, to się nie pojawia od razu, tylko musisz poczekać, aż się w pewnym momencie pojawi. Z reguły są to takie, jakby bym powiedział, secondary podpowiedzi, typu jak najedziesz na ikonkę domku, to wyskoczy tam napis home, albo jak najedziesz na jakąś ikonę i to za czasami ta ikona po jakimś czasie pojawi się jakiś napis, co to jest. Tak. A druga opcja to jest taka, że się pojawia zawsze, jak najedziesz na dany element. No i to jest taka in your face, że my jako designerzy chcemy, żebyś to przeczytał. No. To są może nie rady, ale takie tooltipy, jakie znam.
Mhm. No, ja nawiążę jeszcze do pierwszej rady, którą powiedziałeś. Zdecydowanie tooltipy są uzależniające. I bardzo łatwo wpaść w wir tooltipowania wszystkiego, wszędzie, zawsze, kiedy pojawiają się problemy. No niemniej jednak powinniśmy być trochę ostrożni. Tak jak Michał powiedział, tutaj trzeba taką mieć, no jednak troszeczkę taką chwilę zastanowienia, czy na pewno, znaczy tooltip zawsze jest spoko, tylko czy na pewno nie można jakiegoś problemu rozwiązać trochę inaczej, niekoniecznie gdzieś ten tooltip tam, żeby był on niezbędny do zrozumienia tego, co tak naprawdę się dzieje. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tooltipy warto wrzucać wtedy, kiedy w zasadzie zawsze, kiedy macie jakiekolwiek ikony, które nie mają po prostu opisu, tak? Jeśli wrzucacie ikonę, która nie ma swojego labela, który tłumaczy, czym jest ta ikona, to tooltip jest, no moim zdaniem, wymagany bez względu na to, jak jakby samotłumacząca się jest ta ikona, tak? Po prostu warto to robić, bo nie wszyscy są aż tak kumaci jak wy i czasami ten tooltip gdzieś tam im zdecydowanie pomoże. Zwłaszcza, że też ten tooltip jest odczytywany przez różnego rodzaju screen readery, tak? Czyli jeśli mamy interfejs mocno graficzny i właśnie nie do końca na przykład jest użytkownik, który może nie widzi albo ma jakieś inne problemy ze wzrokiem, no to wtedy korzysta najczęściej z takiego screen readera i te tooltipy właśnie pomagają też w jakiś sposób tej osobie się po prostu odnaleźć w tym interfejsie, więc jakby uzależniające tak, ale też warto o nich pamiętać, żeby je stosować wszędzie tam, gdzie właśnie tego kontekstu brakuje, zwłaszcza właśnie przy takich ikonach, które nie mają swojego dedykowanego labela. Dobra, Filip, bo tak siedzisz cichutko, a na pewno masz swoje zdanie na temat tooltipów i jakieś swoje dobre praktyki dobre również, rady, którymi chciałbyś się z nami podzielić. Tak.
Ja mam taką jedną dobrą radę, o której właśnie myślałem, jak opowiadałeś o tym, kiedy dawać tooltipy. Mhm. A ja bym powiedział, że żeby tooltipy nie dawać tooltipów w miejscach, w których ten tekst jest potrzebny do zrozumienia danej informacji, czyli niezbędne, żeby przejść dalej, albo tak dalej. W sensie, jeżeli chcemy, żeby użytkownik na pewno to przeczytał, albo potrzebuje tej informacji, żeby ona nie była ukryta pod i gdzieś, i tutaj dobrym przykładem jest hasło. Jeżeli mamy hasło, mamy jakieś wymogi do hasła, jeżeli je ukryjemy obok labelki password pod i, to nie możemy zakładać, że użytkownik jej to przeczytał, a
ja
potem
wyskoczy
error.
Możemy zakładać, że nie przeczyta.
Dokładnie.
Poczeka na error.
Dokładnie, będzie error i potem dopiero zacznie dochodzić, o co chodzi. Więc jeżeli ta informacja jest niezbędna, ona idzie na zewnątrz. To są tylko pomocne informacje, które dodają kontekst. Dodają coś więcej. Jak tak mówiłeś przy batonach, które mają samą ikonę, często dla miejsca, dla układu, dla hierarchii nie dajemy już tych labelek. One nie są często potrzebne. Użytkownicy, którzy już nauczyli się wszystkiego, już wszystko wiedzą. Ale czasami potrzebujemy jakiegoś dodatkowego kontekstu, dodatkowego wyjaśnienia i możemy sobie go tam dodać pod tooltipem. Ale są miejsca, w których ten tooltip po prostu nie ma miejsca. Hasło jest takim przykładem.
100% się zgadzam. Też jestem fanem rozwiązania, że jeśli to jest niezbędne, to na pewno nie stosować raczej tooltipa, prędzej właśnie znaleźć to dodatkowe miejsce. Pamiętajcie, że takie informacje, jak Filip na przykład podał z tym hasłem, tak, to nie musi być tak, że te informacje na temat detali tego hasła, ile on musi mieć znaków, że musi mieć znaki specjalne, to nie są informacje, które muszą być widoczne od samego początku. Te informacje mogą się pojawić pod polem wpisywania hasła, wtedy kiedy to pole już jest aktywne i znikać wtedy, kiedy pole już jest nieaktywne. Tak, więc jakby to nie jest tak, że teraz będziecie mieć wszędzie klocki, które po prostu zabierają wam przestrzeń, bo to może być triggerowane właśnie tym, czy pole jest aktywne, czy też nie. Jeszcze z innych takich ciekawostek, kiedy tooltipy bardziej właśnie ratują nas niż jakby przeszkadzają, no to na przykład w momentach, kiedy mamy dość ograniczoną przestrzeń, na przykład w jakiejś tabeli, albo po prostu na przykład na ekranie jakimś troszeczkę mniejszym, albo po prostu kiedy content jest super długi, na przykład projektujemy aplikację w języku niemieckim. No i często jest tak, że ten tekst jest no szalenie długi i no chociażbyśmy niesamowicie próbowali, to się nam nie zmieści w tym miejscu, gdzie przewidzieliśmy jego pozycję, jego miejsce, tak? I wtedy też można skorzystać właśnie z takiego tooltipa, czyli zawsze wtedy, kiedy trzeba w jakiś sposób, kiedy jesteście zmuszeni do tego, aby content był skrócony, czyli na przykład pojawiły się te nasze trzy kropki na samym końcu, które sygnalizują, że tam jest coś więcej, to właśnie po najechaniu na takie miejsce ten tooltip może nam wyjawić pełną treść, która się tam kryje. My ostatnio na przykład z Michałem właśnie projektując dużo tabel różnego rodzaju, gdzie dane są no od najkrótszych do super długich zdań, i ciężko jest po prostu przewidzieć, jak długi to może być content, ponieważ dane są wpisywane z palca przez użytkowników i na dobrą sprawę nie mają większych ograniczeń. No to właśnie też zastosowaliśmy takie podejście, że tam mamy ograniczenie powiedzmy do 2 linii w tej tabeli, natomiast jeśli content te 2 linie już przekracza, no to wtedy właśnie kropkujemy i pokazujemy pełną treść, na przykład komentarza po tym, jak już ktoś najedzie na niego myszką, to w formie tooltipa tą pełną treść prezentujemy. Także to też jest całkiem spoko i właśnie często przy projektowaniu na inne języki można spróbować z tego tooltipa skorzystać. Dobra, panowie.
Szczególnie jeśli chodzi niemiecki, tak.
Mhm, dokładnie. Jeśli chodzi o takie właśnie podejście...
Ostatnio widziałem tweeta, wylało się, ludzie wylewali żale na język niemiecki, jak to potrafi zepsuć każdy layout, także tutaj tooltipy jak najbardziej, to jest chyba jedyny ratunek.
Tak. Tak, ja podejrzewam, że widziałem tego samego tweeta chyba, bo też właśnie o niemieckim był i o tooltipach, jak tylko zobaczyłem.
W jednej
to właśnie,
bańce żyjemy.
Tak, no ewidentnie nasz feed na Twitterze to jedno i to samo. Dobra, jeśli chodzi o takie klasyczne zastosowanie tooltipów, czyli mam na myśli głównie web i desktop, czy mamy jeszcze coś do dodania?
Ja mam jeszcze jakiś przypadek użycia tooltipa.
No to śmiało, dawaj.
Tak? To można używać, chyba że się zawiesiłem i tego i nie usłyszałem, że to powiedziałeś. Można używać też, jak mamy jakieś rzeczy, które są nieaktywne, żeby wyjaśnić userowi, że to jest nieaktywne i dlaczego to jest nieaktywne. Na przykład mamy przycisk tak. Nieaktywny, klika w niego i możemy mu wyświetlić na przykład nad myszką, że hej, jeszcze brakuje nazwiska, żebyś wpisał, żeby ruszyć dalej, albo ten przycisk jest nieaktywny, bo nie masz praw do edycji, albo to nie należy do twojego ogródka, więc ty widzisz tutaj napis, ale nie wejdziesz tam do środka, ponieważ nie masz jakby wystarczających credentiali, żeby wejść dalej. Więc jakieś takie stany nieaktywne można też wyjaśniać. Jak ktoś najeżdża na jakiś szary element albo taki jakiś przezroczysty, to zawsze możemy mu wyświetlić jakąś informację. Myślę, że to jest spoko.
100% tak. Teraz jak właśnie jeszcze o tym powiedziałeś, to sobie też przypomniałem, że fajnie też, jeśli wasza aplikacja korzysta z jakichś skrótów klawiaturowych i na przykład macie jakieś tam konkretne funkcje, to w momencie, kiedy najeżdżacie właśnie na tą ikonę, na ten button i on również może być aktywowany z pomocą tego skrótu klawiaturowego, to na tym tooltipie poza samym opisem można też właśnie pokazać, jak ten skrót klawiaturowy wygląda, tak? Czy tam, nie wiem, jeśli mamy drukarkę i to jest na przykład Command czy tam Control P, tak, to warto obok słowa druku i właśnie napisać CTRL plus P, czy tam Command plus P, żeby też w ten sposób uczyć użytkowników korzystania ze skrótów klawiaturowych i żeby po prostu ten jakby, żeby łatwiej im się z tego korzystało, żeby to było trochę łatwiejsze do odkrycia niż tylko gdzieś tam metodą prób i błędów. Dobra, ostatnie słowa, jeśli chodzi o web i desktop, panowie?
Nie.
Jest dużo tutaj takich dobra. Małych tipów, ale to pewnie każdy sobie znajdzie. Jakieś strzałeczki, żeby my pokazać też... gdzie, czy jakieś hovery, stany, jak nie wiem, pokazać, czy coś jest, coś może mieć tooltip i tak dalej. W tekście na przykład, czy na Wikipedii mamy, widać, jest podkreślone, jest na niebiesko i widać, że to jest aktywne i to może mieć tooltip. Więc są takie małe rzeczy, ale to standardy chyba, to wszyscy wiedzą.
No wiesz, oczywistości oczywistościami, a potem się nagle okazuje, że wszyscy failują. Także warto o tym mówić. My też w opisie odcinka wrzucimy linki, także to się nie martwcie, ale zanim jeszcze tak, bo można by odnieść wrażenie, że ja tu już chcę kończyć, a chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, czyli tooltipy na ekranach dotykowych. czyli na urządzeniach mobilnych, czy też na tabletach, gdzie no jednak tej myszki nie mamy i triggerowanie takiego tooltipa nie jest aż tak oczywiste, bo o ile na desktopie właśnie wystarczy najechać myszką, kursorem na tą ikonę, czy na baton, czy co tam i po chwili ten tooltip może nam się pojawić, tak na mobilce, czy na tablecie, to nie jest takie łatwe. No i teraz jakby jak w ogóle podejść do tego problemu i jak go rozwiązać? Ja mogę wrzucić taki pierwszy case, który odnalazłem ostatnio właśnie eksplorując trochę aplikacje na iPadzie, bo właśnie zmierzyliśmy się z tym problemem tooltipów na iPadzie i zastanawialiśmy się z Michałem w ogóle jak do tego podejść, więc zacząłem klikać różne apki i szukałem miejsc, gdzie te tooltipy byłyby fajne i w jaki sposób zostały ograne. No więc na przykład aplikacja iMovie na iPada bardzo tak naprawdę mocno operuje tylko i wyłącznie znakami graficznymi. Labeli tam w zasadzie nie ma, jeśli chodzi o ikony, które pozwalają nam przyciąć jakiś film czy cokolwiek. Nie ma tam żadnych labeli, a jednak ikony są wszędzie. No i jak Apple rozwiązał ten problem? Apple rozwiązał ten problem właśnie literką I w kółeczku, którą umieścili sobie gdzieś tam chyba w prawym górnym rogu i w momencie, kiedy to I naciskamy, to ekran staje się takim kanwasem dla wszystkich tooltipów, które powinny się pojawić. Czyli w momencie, kiedy triggerujemy I, to wtedy nad każdą ikonką pojawia się jej dedykowany dymek z informacją o tym, co dana ikona robi. Nie wiem też, w sumie nie zauważyłem, żeby tak było, a odpalałem tą aplikację dość na świeżo, w sensie od nowa. To jest też często wykorzystywane w taki sposób, że ten stan po kliknięciu na I jest również częścią onboardingu, tak? Czyli kiedy wchodzimy do aplikacji, to wtedy często mamy taki chwilowo przyciemniony ekran i właśnie same tooltipy wszędzie albo jakieś światełko, które tam się skupia na konkretnych funkcjach i wtedy jest tam tłumaczony interfejs. Więc no to rozwiązanie jest i jakby jest takie może nie do końca eleganckie, powiedziałbym. Ale za to dość minimalistyczne, no i rozwiązuje na pewno problem, który zdecydowanie tutaj się pojawił. Czy macie jeszcze jakieś inne pomysły, jeśli chodzi o handlowanie tooltipów na mobilu? Panowie, czy chcielibyście coś jeszcze zaproponować?
Tak, long pressy. W sensie jak się przytrzymasz, że tak powiem, paluchem na danym elemencie, to można też zarezerwować ten gest. Tą czynność do wyświetlenia tooltipu nad paluchem. Mhm. Jeśli przytrzymujemy, wyświetla się u góry, puszczamy, nie ma klika, tylko po prostu się chowa ten tooltip i tyle.
Więc dokładnie, czyli właśnie taki long press, długo przytrzymujemy palec i wtedy pojawia się tooltip z informacją, co to tak naprawdę robi. To jest w ogóle moim zdaniem chyba fajniejsze rozwiązanie niż to I, ale z drugiej strony jest znacznie cięższe do odkrycia, w sensie nie wszyscy są aż tacy obeznani z tym gestem i myślę, że to na swój sposób mogłoby gdzieś tam prowadzić do wielu takich misklików i ogólnie nie jest to pewnie aż tak no jakby łatwe do wykorzystania. Tutaj zaraz mi się przypomina, nie wiem czy panowie oglądaliście, ja bardzo lubię serial Modern Family i tam jest taki starszy dziadek, tam Jay Pritchett, który obsługiwał właśnie tablet i próbowali go nauczyć gestu double tap i to było niesamowicie trudne dla Jaya, żeby w ogóle to opanować. Jak tak sobie pomyślę, że teraz miałbym komuś wytłumaczyć też long pressa, to myślę, że byłby to równie wysoki poziom wejścia. Więc
kiedyś
mimo,
był
że podoba
3D
mi się...
press, pamiętacie?
No właśnie. Dobrze, było jeszcze, był 3D touch, dokładnie tak się nazywało.
Teraz naciśnij mocniej.
Tak, naciśnij mocniej. Ale na dobrą sprawę ten właśnie 3D Touch czy ten Long Press, on cały czas w sumie pozostał i na iOSie również jest coraz częściej wykorzystywany, na pewno na home screenie. Jeśli macie iPhone'a przed sobą, to właśnie jak przytrzymacie sobie dłużej na którejś z ikon, no to kiedyś byłoby tak, że od razu ikony by wchodziły w ten taki jiggle mode, czy też po prostu edit mode i można było nimi przesuwać po ekranie. Teraz zanim wejdziemy na właśnie ten edit mode, to najpierw mamy jeszcze tooltip, czy też tak naprawdę action, taki pop over, jakkolwiek go tam nazwać. Action sheet po prostu z możliwością jakichś tam szybkich akcji, które można wykonać w danej aplikacji. Także no, mi się ten long press podoba, wydaje mi się taki bardziej nowoczesny, ale no właśnie on ma ten problem trochę z tym misklikiem i gdzieś tam na pewno dla starszych osób on nie jest tak oczywisty, chociaż myślę, że i dla wielu osób nawet młodszych, może nie w naszym wieku chciałem powiedzieć, ale może my też już nie jesteśmy najmłodsi, przynajmniej ja i Michał, to jakby zostawmy ten temat, bo może być trochę smutny. Dobra, czyli mamy long press, mamy tą dodatkową ikonkę, która by triggerowała tooltipy. Czy jeszcze jakieś pomysły wam przychodzą do głowy?
Nie wiem, czy mam inne pomysły. Się tak zastanawiam, jak
ogólnie
to
temat tooltipów na dotykowych jest dość ciężki. Mhm. Czy może powtórzyć, Filip?
No, nie wiem, czy mam jakieś inne pomysły. Ja się tak ogólnie zastanawiam, jakbym to zrobił, jakbym projektował aplikację. I wydaje mi się, że podejście w ogóle do mobilki powinno być troszeczkę inne. Czyli pierwsze co, to staramy się tak to zaprojektować, żeby te tooltipy w ogóle nie były potrzebne teraz. Czyli najprościej, jak robimy touch bar, zwykle dodajemy od razu labelki do touch bara, żeby one były wytłumaczone. Tam nie ma miejsca na dodatkowe long pressy, tooltipy i tak dalej. Czy jakiekolwiek inne rzeczy staramy tak się je rozmieścić, dać w modale dodatkowe informacje czy tak dalej, żeby nie trzeba było robić paru warstw tłumaczących w ogóle, co się dzieje. To jest, jeżeli możemy czegoś uniknąć, raczej lepiej to uniknąć. Możemy to wyświetlić kontekstualnie, wyświetlajmy to kontekstualnie, tak jak mówiłeś na przykład z hasłem, że jak jest zaznaczone pole, to wtedy doświetlamy tą informację. Zamiast dawać i przy jakimś inputcie możemy dać subline pod tym inputem i wytłumaczyć go dodatkowo. Jeżeli potrzebujemy dać jakąś informację, jakiś tooltip, dajmy go kontekstualnie, na przykład na początku albo kiedy w trakcie wykonywania tej akcji, żeby pokazać, ok, jeszcze jest taka opcja. Na przykład w taki sposób możemy ją wytłumaczyć. No i ostatecznie wtedy, jeżeli zostanie nam coś, co jeszcze chcemy, do czego chcemy dać tooltip, to bym dał ten long press. I pewnie tak bym do tego podszedł. Zastanawiam się jeszcze, co zrobić z bardziej zaawansowanymi elementami. No. Sorry. Proszę.
Nie, bo mamy.
Jakiś mamy lag.
Jest lag, no i czasami ciężko jest się wgrać, więc jeśli słuchający mają wrażenie, że jesteśmy dziwni, to dlatego, że internet robi z nas debili, a nie dlatego, że jesteśmy głupi i nie umiemy ze sobą rozmawiać. Tak. Także weźcie poprawkę na to. W każdym razie chciałem powiedzieć, że jeszcze takim jednym rozwiązaniem, nad którym się zastanawialiśmy właśnie ostatnio z Michałem, bo mieliśmy taki case, że są różnego rodzaju wykresy i te wykresy, jak jesteś właśnie na webie, to sobie najeżdżasz myszką i po prostu tłumaczymy wtedy, że ta część wykresu to jest tam na przykład dana X, tak, o takim jakimś tam znaczeniu, a ta część wykresu to jest jakieś tam coś innego. I tak, ale na webie, poza tym, że możesz sobie najechać myszką i zobaczyć ten tooltip, co jakby oznaczają dane części wykresu, to możesz też kliknąć na tą część wykresu i wtedy lista rzeczy, którą widzisz poniżej tego wykresu, się wyfiltruje do tego, co ten dany chunk wykresu miał na myśli. Tak? Czyli jakby te dane w tabeli się wyfiltrują do tego, co zaznaczyłeś na tym wykresie. Tak? No i właśnie zastanawialiśmy się nad tym, czy dużym faux pas byłoby zrobienie tego w ten sposób, że po prostu przy pierwszym tapnięciu na tą część wykresu pokazywałby się ten tooltip właśnie tłumaczący, czym ta część wykresu jest, a przy drugim tapnięciu na ten sam element filtrowałaby się ta lista. Tylko tak rozkminialiśmy, czy właśnie tutaj trzeba by w tym tooltipie dać informację o tym, że tap again to see the details in the table or something like that, w sensie jakby, żeby to trochę tam tak nakierować tego użytkownika co i jak, czy jednak wydaje się to takie oczywiste, w sensie dla mnie z jednej strony się wydaje, ale z drugiej mam wątpliwości, więc nie wiem w sumie jak to rozegrać i czy się da zrobić dobre rozwiązanie.
Wiecie co, skojarzę, że z wykresami zwykle, nie wiem, i tak bym chyba też to zrobił, że zamiast hovera po prostu tapię palcem i jeżdżę w boki, a jak zdejmę, to on schodzi, ta informacja. Więc nie wiem, jeżeli to jest ten case, to raczej wolałbym chyba tak to. Nie wiem, czy jakbym kliknął, gdyby się wyświetliło, to wtedy pewnie bym pokazał miejsca klikalne, czyli zaznaczył punkty na tym wykresie już, że mogę w nie kliknąć. Może żeby jakoś to zaznaczyć. Tak sobie to rozkminiam.
No.
One by miały stany, że jest nieklikniętyalbo kliknięty. To może w ten sposób bardziej. Ale nie, to trzeba by trochę potestować, bo to już jest, wychodzimy właśnie poza te ramy takiego standardowego użycia. I tak się zastanawiam właśnie z takimi elementami, jak mamy jakieś wykresy, duża ilość danych, mamy tabele, co wtedy robić? No i nie wiem, z tabelami możemy rozbijać te dane, możemy je chować w jakichś, nie wiem, modelach, możemy albo możemy robić jakieś właśnie wtedy long pressy, jeżeli to są już bardziej zaawansowane aplikacje dla jakichś bardziej pro userów, no to możemy tak się bawić. Z wykresami, no to są też takie chyba bardziej takie customowe rozkminy, nie? Tak. Bo jednak operujemy na dużej ilości danych.
Mhm. Dokładnie tak. No, jak widzicie, my też cały czas się uczymy i nawet nie wszystko jest dla nas jakby jasne i to nie zawsze tak jest. Chociaż czasami się mądrzymy i jakby można odnieść wrażenie, że już nic nas nie zaskoczy. Ale to wcale nie prawda. Dobra, panowie, temat tooltipów. Czy jeszcze chcielibyśmy coś dorzucić, zanim się pożegnamy? Bo już prawie godzinę nagrywamy, więc już bardzo długo i ten odcinek nam wyszedł dzisiaj.
Nie.
Rozumiem. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy słuchacze. Tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka numer 128 podcastu Product Design. Gościliśmy was w niezmiennym trio. Paweł, Filip i Michał. Zastanawiam się, czy powinniśmy zacząć mówić swoje nazwiska, bo jakoś tak mi zawsze jest krótko. Ale to może następnym razem.
Pseudonimy tak, artystyczne albo nazwy działalności gospodarczej.
No, to mogłoby być ciekawe. Trzeba pomyśleć nad tym. Dobra, to był 128 odcinek. Byliśmy przez chwilę uzależnieni od tooltipów, więc może tak nawet nazwę ten odcinek. W każdym razie słyszymy się na pewno za tydzień. Zachęcamy was do dołączenia do naszego community na X-Twitterze oraz do śledzenia nas na Instagramie. Wszędzie można nas znaleźć pod hasłem Product Design. Nie zawsze jest to takie łatwe, ponieważ lubimy rzucać sobie kłody pod nogi, a raczej algorytmy nam rzucają i wpisując product design, ktoś sugeruje product design, jakby nie rozumiem.
O co chodzi? To dwie różne rzeczy.
Jeszcze nie mamy aż takiej marki, żeby Google nas respektował i pomagał nam w odkrywaniu. No może kiedyś. Dobra, nie przedłużając tego i tak już długiego zakończenia, dziękuję bardzo wam panowie i dziękuję słuchaczom za dotarcie do końca i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!
Product. Design.
Product. Design.